witam na sesji ASP Automatyzacja. Zmieniłem trochę temat, bo się nie mieścił po prostu na slajdzie. Małymi literkami jestem stary. Ja nazywam się Jakub Tkowski, jak było powiedziane, tata, mąż, bla, bla, bla. Więc w sieci posługuję się dwoma awatarami. Jeden bardziej profesjonalny, drugi bardziej taki lightowy. To tak samo mniej więcej oznacza, gdzie jestem bardziej profesjonalny, gdzie jestem bardziej lightowy. Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, to można się ze mną skontaktować poprzez Twitter handle @gutek lub e-mail kuba@gutek.pl. Preferowany Twitter, szybciej odpowiem niż na e-maila zapewne. Można mnie poczytać, znaczy moje wypociny, mój kod na gutek GitHub, czyli handle gutek znowuż, lub się zabiję, przepraszam. Na blogu blog.gutek.pl, na którym ostatnio jest trochę mało ze względu na to, że się skoncentrowałem na nowej inicjatywie Dev Warsztaty. Dev Warsztaty jest to inicjatywa Community to Community związana z prowadzeniem darmowych warsztatów przez jeden dzień w tygodniu, raz w miesiącu. A dla każdego to jest chętny, oczywiście liczba miejsc ograniczona. No i oczywiście jestem tak samo prowadzącym i założycielem .netblogs.pl, więc jeżeli macie blogi, a chcecie, żeby było to gdzieś zagregowane, to dajcie mi znać, najlepiej na @gutek@.netblogs.pl. Z chęcią dodam i zaktualizuję listę. Zanim rozpoczniemy, ktoś wie, to jest ASP.NET 5? Aha, tutaj tak, tutaj chyba słabo, widać z widocznością. Dobra, to będziemy trochę... Okej, agenda. Znaczy, opowiemy sobie o automatyzacji pracy. Automatyzacji pracy jako pracy z plikami. My pracujemy z różnymi plikami podczas tworzenia kodu, czy to jest plik C-sharpowy, czy to jest plik javascriptowy. Nie będziemy tutaj mówić o deploymencie aplikacji, w jaki sposób to można zautomatyzować i wrzucić gdzieś, załóżmy, do chmury lub zautomatyzować cały ten proces testowania, tylko to, co my się na co dzień zajmujemy. Znaczy, jak odpalamy Visual Studio lub jakikolwiek inny edytor, to siedzimy i piszemy kod. Piszemy w czymś kod i to coś musimy zautomatyzować. Pewne czynności, które na co dzień wykonujemy. I o tym będziemy dzisiaj mówić. Powiemy sobie o tym, jak to wyglądało Visual Studio, przed Visual Studio 2015, jakie wtedy były problemy z tym wszystkim, jak to wygląda mniej więcej Visual Studio 2015, i jak tak naprawdę, jak do tego ma się ASP.NET 5. Więc jak wyglądała automatyzacja Visual Studio do tej pory? Nie było jej. To znaczy, jeżeli musieliśmy zautomatyzować jakiekolwiek pliki lub załóżmy zminifikować jakieś, usunąć pliki, które są zbędne javascriptowe przy deploymencie, tam przy budowaniu naszej aplikacji, czy przy pracy, czy zminifikować, musieliśmy skorzystać z takiego pięknego interfejsu. Pewnie każdy z nas to zna. Postbuild i prebuild. Tutaj wrzucaliśmy akcje, które mają się wykonać na o tym, jak build był successful, to na przykład skasuj mi wszystkie pliki JavaScript, zminifikowane pliki JavaScript, bo one mi nie są potrzebne. W takie miejsca podpinaliśmy narzędzia typu Yahoo Compressor czy Google Closure, czy tak samo Microsoft Ajax Minifier. Co to powodowało? Że jak musieliśmy już coś wpinać i musieliśmy się zastanawiać, czy to jest postbuild, prebuild, jaka komenda musi być wykonana, gdzie te toolsy się znajdują, czy ścieżka odwołania to są 4 razy podwójne kropki ze slashami, czy może 3 razy, to po prostu tego żeśmy nie robili. Byliśmy z tego dumni. Byliśmy super szczęśliwi, tańczyliśmy, haha, nie użyłem tego, po raz kolejny ta aplikacja wcale nie jest wydajna. Więc co żeśmy zaczęli, co w tym momencie deweloperzy zaczęli robić? Deweloperzy zaczęli wpadać na pomysł, że można to inaczej zoptymalizować i na przykład wprowadzili taki framework Squishit. Ktoś słyszał o nim? Słowo, tak w sensie ha lub nie, naj, oj, okej. Okay. Squishit był to jeden z pierwszych frameworków, który umożliwiał nam w Vue zdefiniowanie listy plików javascriptowych lub CSS-owych, które mają zostać zminifikowane, jak się będzie to wrzucało aplikację na jakiś serwer. To znaczy, jeżeli działaliśmy sobie w debug mode, to się nic nie działo, te pliki dalej były takie, jakie są. Mieliśmy taką listę plików i wszystkie script tagi i link tagi były dodawane przez ten framework, a kiedy wchodziliśmy w release mode i wrzucaliśmy to na serwer, to on sobie czytał ten cały nasz, całą tą listę i na końcu była taka opcja compile to. I ta compile to, czy tam compile, mówiła, jaki plik ma zostać powstać. Taki plik powstawał, był zapisywany przez ten framework na dysku twardym na IIS-ie, podczas pierwszego requestu po zdeployowaniu aplikacji. Co to powodowało? Że nagle się okazuje, że że application pool musi mieć dostęp do katalogu, w którym znajdują się nasze pliki javascriptowe, żeby móc zapisać plik. To nie było takie pięknym rozwiązaniem. Plusem tego było to, że jeżeli zapomnieliśmy dodać jakiś plik, to modyfikowaliśmy po prostu view i wystarczyło. Nie trzeba było kompilować całej aplikacji, chyba że mieliśmy view skompilowane. Potem Microsoft wprowadził coś takiego jak bundle, to tak samo jest server side. Różnica polega na tym, że to się znajdowało w view squishit, a bundle się nie znajduje w view. Bundle się znajduje, ma osobny pliczek definiowany. Jeżeliśmy zapomnieli dodać pliku JavaScript podczas budowania aplikacji, to co trzeba było zrobić? Zastopować aplikację, dodać kolejną, odpalić na nowo. I znów traciliśmy czas. Traciliśmy mniej więcej, w zależności od aplikacji, od 5 do minuty. Od 5 sekund do 60 sekund, tak? Bo tyle może trwać buildowanie naszej aplikacji i wstawianie jej online'owo. Plusem bundla było to, że pozwalał na gwiazdki, czyli mogliśmy sobie wpisać gwiazdkę, wtedy wszystkie pliki javascriptowe były minifikowane lub łączone. Dynamic, czyli on fly, to robił, jeżeli wrzucimy nowy plik, to on go wyłapie, trzeba oczywiście zrobić tylko IIS reset i zezwalał na Content Delivery Network, czyli mogliśmy w końcu podać, że coś się ma znajdować gdzieś w sieci, jeżeli mu się to nie udało pobrać, to po prostu wrzucał lokalny plik. I to było nawet fajne, tylko że nagle Visual Studio powiedział, słuchajcie, to my mamy rozszerzenia, wy możecie skorzystać z tych rozszerzeń. I ludzie zaczęli pisać. Ludzie pisali tyle tych rozszerzeń, one się tutaj nie mieszczą ze względu na to, że nie było w ogóle ikonek, dlatego wykorzystałem ikonki z Visual Studio 2015, ale te rozszerzeń jest masa, czyli trzeba sobie wyobrazić, że na tym slajdzie to jest około 50, tak? Tylko że żadne nie ma ikony definiującej to rozszerzenie, jakieś takie blanki są. Więc ludzie zaczęli tworzyć rozszerzenia, które były specyficzne. Albo robiły jakąś konkretną małą rzecz, na przykład minifikowały pliki javascriptowe. Jeden usuwał pliki zminifikowane. Trzeci powodował, że pliki z jednego projektu były kopiowane do drugiego, żeby mieć pliki javascript w innym projekcie niż cały server code. Tego było tyle, że aż było ciężko to wybrać. Każdy próbował coś wybierać, każdy próbował coś instalować. Jak w końcu wszystko, żeśmy zainstalowali, to tworzyliśmy Frankensteina, który nie robił nic, bo nie był w stanie nawet udźwignąć tego, co sam chciał, żeby to było do udźwignięcia. I przeważnie w tych zespołach, w których ja pracowałem, po takim doświadczeniu wpadaliśmy na pomysł, że musimy wywalić wszystkie zbędne elementy i wybrać ten jeden, ten najważniejszy. I żeśmy przeważnie wybierali ten jeden, który miał najwięcej możliwości. Ten, który miał najwięcej możliwości od już 3-4 lat, to jest Web Essential, który w zależności od wersji ma różne możliwości. Jest to rozszerzenie, które umożliwia nam minifikowanie plików JavaScript, minifikowanie plików CSS, budowanie plików LESS, JS Lint, CSS Lint i wiele innych możliwości. Tylko że jeżeli wykorzystasz Visual Studio 2012, to zapomnij o relatywnych ścieżkach w lesach. Jeżeli korzystasz z Visual Studio 2013, nie ma problemu, a jeżeli korzystasz z Visual Studio 2015, to zapomnij, bo w ogóle nie ma kompilacji lesa. Czyli w zależności od wersji naszego pięknego Visual Studio mieliśmy różne możliwości, co powodowało w zespole, który pracował na różnych wersjach, bo każdy może mieć licencję na swoją jakąś konkretną wersję, albo firma ma 10 licencji na Visual Studio 2012, a 10 na 2013 i nie każdy ma taką samą wersję, powodowało to, że część osób nie mogła kompilować plików LESS, część mogła. Część nie mogła robić czegoś innego, a część mogła. Więc to tak samo nie było jakieś takie piękne, fajne i dlatego ludzie bardzo często hakowali Visual Studio, wykorzystując zewnętrzne pliki do budowania naszych projektów. Znaczy, jeżeli piszemy sobie kod w Visual Studio, to zamiast budować projekt w Visual Studio, to odpaliliśmy command line, jakimś psake, albaco czy fake, który nam budował całą aplikację, składał nam wszystkie pliki, które mają być i wrzucał jakiś gotowy w jedno miejsce, które okazywało się, że jest tym samym miejscem, które jest tam hostowane przez, znaczy ma ustawiony web application w IIS-ie, tak? I w ten sposób byliśmy w stanie to robić, tylko że nagle mieliśmy Visual Studio, który był tylko edytorem, a całość była z zewnątrz i to jakoś nie było, też nie było jakoś wspierane przez Microsoft. Znaczy te wszystkie takie toolsy to raz zadziałały, raz nie, raz trzeba było spowodować jakieś haki, różnie to działało. Więc mieliśmy takie problemy. Wiele narzędzi, brak jednolitego podejścia do automatyzacji czegokolwiek w naszej pracy, czyszczenie zasobów, wszystko, co mieliśmy w naszym projekcie, to była nasza aplikacja. Czyli jeżeli dostaliśmy plik HTML, on był dostępny. Jeżeli dostaliśmy plik CSS, on był dostępny. I każdy z tych plików musiał znaleźć się w pięknym pliku o nazwie CS Pro z odpowiednią akcją. To znaczy ta odpowiednia akcja, to znaczy załącz plik, skopiuj plik. Jeżeli tego żeśmy nie ustawili, to nieważne jakbyśmy to budowali, gdzie byśmy tego wrzucali, tych plików nigdy tam nie było. Więc Microsoft stwierdził, przypomniał sobie o czymś takim, że istnieje coś takiego jak Visual Interdev. Ktoś z nas was zna Visual Interdev? Nikt nie zna? Okej. Okay. Visual Interdev powstał w latach 90. i służył do programowania stron w ASP, BASP.NET. Jego zaletą było to, że jak się pisało kod, to się robiło save, wchodziło się na przeglądarkę, wciskało F5 i się strona odświeżała. I wszystko było tak, jak miało być. Czyli nie było procesu budowania aplikacji. Ten proces był gdzieś tam poukryty, dynamicznie budowany. Więc Microsoft stwierdził, że on zrobi back to the future bardzo szybko, w tą i we w tą i stworzył ASP.NET 5, który umożliwia mniej więcej taką samą pracę z tym kodem jak Interdev, pozbywając się tych wszystkich problemów, które mieliśmy z Visual Studio. Takie pytanie, czy ktoś naprawdę nie wie, co to znaczy, co to jest ASP.NET? Tak, nie? Wszyscy wiedzą, co jest ASP.NET 5, tak? Okej, okay, to ja przechodzę dalej, w takim momencie nie będę się zagłębiał, jak to jest stworzone. Czyli wraz z ASP.NET 5 weszły kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i to jest ten proces automatyzacji, o którym będziemy tutaj mówili. Pierwsza sprawa i jedna z najważniejszych jest takie coś jak wydzielenie katalogu z tym, którym my pracujemy, na tym, który jest dostępny na końcu, czyli dostępny po zbudowaniu aplikacji lub po zdeployowaniu. Jest to tak zwany webroot, www.root lub jakkolwiek to chcecie nazwać, ładnie, pięknie, aktualnie w becie 8 to się nazywa webroot i niech tak pozostanie. To jest, mówię o tym jako pierwsze, ze względu na to, że reszta tych narzędzi, które powstały, jest uzależniona od tego. Gdyby to nie powstało, to reszta tych narzędzi nie miałaby w ogóle sensu. To by Microsoft w ogóle ich nie tworzył. Wydzielenie tego spowodowało, że istnieje sens istnienia czegoś takiego jak TaskRunner, o którym sobie opowiemy, duplikacja TaskRunnera z command line'a, dodatkowo jakiś VX extension, które ten Visual Studio 15 wchodzą i całej cross-platformności. Więc zacznijmy od webroota. Webroot to jest, jak mówiłem, katalog, który daje nam, serwuje nam pliki. Jeżeli czegoś nie ma w webroocie, to nie jest dostępne. Jeżeli teraz byśmy tu wzięli kod, dobra, i weźmiemy sobie, mamy taki katalog, jak widać to wszystko, to jest widoczne, okej, okay. Czyli mamy katalog jakiś tam static files, ja zrobię sobie ten dir. Zobaczycie, że tutaj mam kilka plików, jest bin, nieważne, content i startup CS i project JSON. Project JSON jest to ten nowy sposób opisywania projektów ASP.NET. Okay. Project JSON jest niczym tak naprawdę, nic ważnego nie ma, jedyna ważna rzecz to jest definiowanie webroota. Webroot to właśnie tutaj określamy lokalizacie, gdzie te pliki statyczne będą dostępne. Jeżeli teraz odpalimy, znaczy chcę to pokazać tylko ze względu, żebyście zrozumieli, na czym polega ten webroot, bo później wszystko będzie się na tym opierało, tak? Jeżeli ja to teraz odpalę tą aplikację, nie mam tego katalogu www.root, tak? Tutaj w ogóle on nie istnieje, to jest pokazane. Odpalę sobie tą aplikację, ona jest dostępna pod localhost 500. To ciekawe. Magic. Okej, okay, dobra. Cache. To się nic nie pokazuje, bo tego nie ma. Czyli on nie może załadować tego mojego pliku index ze względu na to, że on go nie posiada. Teraz mam taki ekstra bardzo fajny bat, nazwę CPC, który kopiuje mi pliki i on mi kopiuje ten z contentu, mi kopiuje wszystkie pliki. Widać na dole, czy nie? O, dobra, to podniosę może. Kopiuje mi indeks HTML, bootstrapy, miny, wszystko do www. Jeżeli ja teraz odpalę po raz kolejny aplikację i ją odświeżę, to dostanę content. To wszystko znajduje się w katalogu www.root który mamy tutaj te pliki. Czyli jeżeli tego pliku indeks nie było, to mi tego nie zaserwował. Po prostu nie miał tego dostępu. Jeżeli bym spróbował się odwołać, tak jak na przykład w starym ASP.NET, w starym ASP.NET było możliwe, że wejdę i wpiszę, bo to wiem, że to jest content, index HTML, tego nie dostanę, bo go nie ma. On po prostu tylko nie ma dostępu. On nie ma do niczego dostępu, czego nie ma w katalogu www.root. Nie. Chyba... Poczekaj. Tak? Nie. W sensie da się, ale mamy inne ścieżki do zasobów, tak? Bo nie uwzględniają naszej struktury projektowej. Czyli da się. Dziękuję. Okej. No dobra. To teraz przechodzimy... Okej, to jednak Microsoft, mimo że daje nam ten WebRoot, który jest fajny, daje nam różne możliwości, on robi to źle. On znów, Microsoft myśli za nas, twierdzi, że musi zadowolić wszystkich, więc jeżeli pracujecie z Visual Studio, to nagle dostaniecie coś, czego wy nie chcecie. Wy naprawdę byście tego nie chcieli dostać, ze względu na to, że Microsoft nagle stwierdza, że on chce... Widać? Okej. Okay. Że on tutaj stwierdza nagle, to jest stricte defaultowy projekt założony przez Microsoft. I on w tym momencie mówi, dobra, słuchajcie, to ja tutaj będę wam instalował wszystkie wasze zależności. Czyli on domyślnie wrzuca wam wszystkie pliki javascriptowe tam. Co to powoduje? To powoduje, że jeżeli teraz wykonacie jakikolwiek task, który wam wyczyści ten folder, to jesteście pozbyci waszych plików, waszej całej aplikacji javascriptowej. Bo Microsoft stwierdził, że on to tam wrzuci. Czyli musicie uważać, jeżeli stworzycie nowy projekt Microsoftowy, Microsoft narzuci wam swoją własną metodykę pracy z projektem, tak? Który wcale nie oznacza, że jest najlepsza, bo ze względu na to, że właśnie wrzuca te pliki do www.root, co nie jest takie fajne. Okej. Okay. To już to mogę zamknąć. To jest zrozumiałe? Spoko. Dobra. Dlatego tutaj jest ten chomik chowający się, ta myszka w połowie, tak? Bo to zajebiście chowanie, ale nie zajebiste chowanie. Okej. Okay. Zanim przejdziemy dalej, kilka słów. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie, ale w tym momencie, jak pracujecie za ASP.NET 5, musicie się zapoznać z tymi narzędziami. Jedno to jest Gulp albo Grunt. Gulp i Grunt to są te JavaScript task runnery, które umożliwiają wykonanie jakichś prostych zadań, typu kopiowanie plików, minifikacja. Jest tego masa. Bower, jakkolwiek, z jakim akcentem chcecie gadać, umożliwia ściąganie zależności klienckich pod projekt. Znaczy, jeżeli pracujemy z JavaScriptem, to przeważnie chcemy mieć jQuery. To Bower do tego służy. I Yeoman jest ostatnim template'owym, scaffoldingowym projektem, który umożliwia nam tworzenie plików javascriptowych, C-sharpowych, projektów C-sharpowych, po prostu templating. Tak jak mamy new project Visual Studio, tak on jest command line'owy do tworzenia projektów lub plików. Ok. Dlaczego o tym wspomniałem? Dlatego, że przechodzimy teraz do TaskRunnera. TaskRunner wykorzystuje plik Grunt lub Gulp do tego, żeby pobrać taski, które mamy w nim napisane i podpiąć się pod określoną akcją, na przykład before build, after build, clean czy project open. Co to nam umożliwia? To znaczy nam umożliwia, jeżeli mamy jakieś pliki javascriptowe, które chcemy przekopiować z katalogu content do www.root, to jesteśmy to w stanie zrobić za pomocą właśnie tego before lub after builda, tej akcji. Mówimy, weź te wszystkie pliki javascriptowe, zminifikuj i po prostu wrzuć mi. To fajne, to ładnie działa, zaraz pokażemy jak. Problem polega na tym, że jeżeli korzystamy z defaultowego myślenia Microsoftowego, to znaczy, że wszystko jest w tym katalogu www.root, to musimy tutaj albo pisać masę ifów, albo nie możemy wykonywać pewnych czynności. ja stwierdziłem, że ja nie jestem pro MS w tej kwestii i mój projekt... I mój projekt jednak olewa ten www root Microsoftowy i z niego nie korzysta. Więc ja mam tutaj dodany ten swój gulp file. Gulp file... O nie, to mi się przyda jeszcze. Okej. Okay. Jest. Ktoś pamięta skrót do zmniejszenia? A, dobra, procenty. Gdzie są procenty? Dzięki. 80. Powinno być dobrze. Tak, widać? Dobra, to nie jest nic specjalnego. On po prostu definiuje jakieś taski i na przykład ten task clean, który tutaj widać na dole, to co on robi? No, clean jest tutaj, on po prostu usuwa wszystkie pliki javascriptowe i CSS-owe z katalogu i tyle. I on jest wykonywany za każdym razem, kiedy jest wykonywany clean. Clean jest wykonywany za każdym razem przy rebuildzie. Czyli jeżeli robimy rebuild naszej aplikacji i weźmiemy... dobra. I weźmy rebuild. Zobaczycie, że tutaj nam się otwiera okienko i tu są wykonywany ten task. I on się wykonuje, on tam nam czyści te pliki. Teraz, jeżeli byśmy odpalili task, on się skończył, jest fajnie. Jeżeli teraz odpalimy task, nie wiem, tam build, to on nam wykona minifikację. I to jest świetne. To w jakiś sposób nam umożliwia automatyzację częściową naszej pracy. Minusem jest to, że jeżeli to nie działa, to nie wiecie dlaczego i nie jesteście w stanie do tego dojść, bo jak odpalicie to z command line'a, to działa. Czyli on wykonuje jakąś komendę niby hostowaną w command line'ie, która nie działa, a jeżeli wykonacie to samo z CMD, to wam zadziała. Więc jeżeli natraficie na taki bugi, to po prostu command line, a to nie działa, tak? No tak, Microsoft. Teraz w Visual Studio 2015 jest to wbudowane. Nie, to są moje. To musisz mieć plik gulpowy, który tobie to robi. Definiuje te taski. No. Okej. Okay. To, co on robi tak naprawdę i w jaki sposób on tutaj się dowiaduje, to jeżeli popatrzymy sobie na... Gdzie jest ta myszka? Myszka, moja myszka. Jest, dobra. Wejdziemy na samą górę, to zobaczymy, że on sobie dodaje tutaj taki binding, tak? Ten binding before build min i clean. W ten sposób, jeżeli nie chcemy nawet korzystać z tego task managera, task runnera, w sensie, że tak zdefiniujemy sobie te taski i to będzie tak wykonywane. Dobrze, to jest sprawa task runnera. To już to można umieć. Więcej Visual Studio tutaj nie będzie. Jest. Okay. Kolejną opcją jest tak zwane budowanie lub automatyzacja pewnych aspektów podczas wykonywania command line'owych operacji. Command line'owe operacje to są przeważnie na przykład ściągamy nowy projekt. Jak ściągniemy sobie z repozytorium nowy projekt, to przeważnie w ASP.NET, znaczy zawsze w ASP.NET, nastąpi taka komenda jak dnu restore. Dnu restore w tym momencie jeszcze, bo to się ulegnie zmianie. A dnu restore powoduje, że są wciągnane wszystkie paczki Microsoftowe, wszystkie nugety, które są niepotrzebne, żeby odpalić aplikację ASP.NET-ową. I teraz taki dnu restore ma akcję pre-restore i post-restore. Czyli możemy wykonać jakiś skrypt przed i po. Jaki skrypt możemy wykonać po na przykład restore? Jeżeli korzystamy z Node'a, z Bowera i z Gulpa, to możemy zainstalować paczki Node'owe, możemy odpalić odpowiedni task gulpowy czy gulpowy, czy też ściągnąć wszystkie paczki z Bowera. Jest to automatyzacja rozpoczęcia pracy tak naprawdę z Visual Studio. Tak samo możemy to wykorzystać do jakichś, nie wiem, buildów, post-buildów. Jeżeli za każdym razem wykonujemy dnu build, to na przykład możemy sobie skopiować jakieś pliki dodatkowe, jak pliki readme na przykład, które jest zupełnie gdzie indziej. Jest to jakieś tam rozwiązanie, ono całkiem fajnie, sprawnie działa. A jak ono działa? Tu. Znów. Znów Command Line. Tutaj niestety będziemy bardzo dużo w Command Line siedzieli. CD. CD. OK. Będzie CD03. CD. OK. Sus. Skrypt. OK. Jeżeli teraz tutaj wykonam taką komendę, boję się jej wykonać, ale ją wykonam, albo nie, wykonam inną. A build. Okay. Jak się skończyło, to zobaczycie, że pod koniec jest coś takiego jak after building, tak? I to jest mój post build. I w tym momencie możecie naprawdę injektować wszystko, to jest command line, czyli możecie ściekować sobie exe, który będzie wykonywany, który będzie wam coś ściągał z internetu, cokolwiek chcecie. Taki jeden z prostych tasków, co można zrobić, można na przykład zweryfikować, stworzyć katalogi dla logowania lub ściągnąć pliki help, tak, które są jakieś filmiki, które niekoniecznie muszą siedzieć w tym miejscu, tak, cokolwiek. Jest dużo możliwości i one są fajne, one nie są złe. Jedyny problem, że to jest command line'a i tego nie widać. Na przykład, jeżeli korzystacie z Visual Studio, to nawet nie wiecie, kiedy to zostanie wykonane. Ale to zostanie wykonane, bo jednak idzie ten new restore. Więc to tak samo jest takie... Jak korzystacie z Visual Studio i z command line'a, to może być dziwne, bo Visual Studio wykonuje część tych zadań za was, a część nie. Okej. Okay. A. Dobra. Myszka jest. Ubijamy okno. Kolejną opcją rozszerzenia to są znów te wszystkie rozszerzenia Microsoftowe, Web Essential, tylko tak jak mówiłem, Web Essential 2015 już nie zawiera tego wszystkiego, tylko jest osobny minifier, osobny image optimizer, osobny compiler, osobny weryfikator. Jest masa tych pluginów, więc jeżeli pamiętacie tego Frankensteina, to właśnie tworzycie sobie Frankensteina. Ze względu na to, że każdy z tych tasków się podpina pod proces budowania, każdy coś wykonuje, ale tak naprawdę nie jesteście pewni, co on dokładnie wykonuje, bo nie kontrolujecie tego w żaden sposób. Oprócz tego macie tego galpa, macie task runnera, nagle jest taki konflikt, tak? Po co mi to, dlaczego i jak to razem połączyć? Ja mam z tym kłopot duży zrozumieniem i dlatego nagle w Visual Studio 2015 w ogóle nie mam rozszerzeń. Zostawiłem tylko wyłącznie galpa i jestem zadowolony. To się może za to przydać, te wszystkie, dla starych projektów. Jeżeli korzystacie ze starego ASP.NET i chcecie Visual Studio 2015 go otworzyć, to jest właśnie po to. Okej. Okay. To teraz cross-platform. Microsoft stwierdził, to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o całą automatyzację tej pracy, że żeby ten ASP jednak miał ręce i nogi, to on musi już pójść cross-platform, bo ludzie uciekali od niego. Ten Node zaczynał zbierać popularność. Node był bardzo szybko, się pisało aplikacje, umożliwiało to pisanie się cross-platformowe, czyli na każdej platformie. I Microsoft nagle zobaczył, że ten ASP wcale już chyba nie jest, moim zdaniem przynajmniej, nie jest tak wykorzystywany. Ja już sam chciałem uciekać od ASP-a, kiedy nagle Microsoft mówi, dobra, będzie cross-platform. Mówię, okej. Okay. Więc żeby udostępnić cross-platform, co Microsoft zrobił? Udostępnił command line everywhere. Bez tego cross-platform nie ma sensu. My tylko na Windowsach jesteśmy przyzwyczajeni do Visual Studio klikania. Cały świat jest przyzwyczajony do command line'a. Microsoft Developers do klikania. A więc Microsoft stwierdził, okej, okay, żeby ten cały świat przekonać do siebie, to stworzymy command line. I ten command line daje nam duże możliwości pracy, jak typu budowanie, deployowanie i tym podobne, ale wciąż było brakowało czegoś, co mogło pozwolić nam edytować ten kod. Weszło w tym momencie community i community stworzyło coś takiego, jak się zwie OmniSharp. OmniSharp jest to rozszerzenie do większości znanych edytorów tekstowych umożliwiających pisanie w C-Sharpie lub w .NET, ogólnie w .NET. Czyli korzystacie z Vima? Ktoś korzysta? Okej. Okay. Można mieć IntelliSense dla C-Sharpa za pomocą OmniSharpa. Ktoś korzysta z Sublime'a? IntelliSense do C-Sharpa. Ktoś korzysta z Atoma? IntelliSense do C-Sharpa. Co to umożliwia? Umożliwia to ten projekt. Malutki o nazwie OmniSharp, który nagle urósł. Jest to czyste community, to nie jest Microsoft. Tutaj Microsoft prawie nic nie ma. To, co Microsoft zrobił, to on wziął tego OmniSharpa i wykorzystał Visual Studio Code. Microsoft stwierdził, OK, mamy Visual Studio, każdy jest przyczyny do Visual Studio, to dajmy częściowo taki sam experience deweloperom na innych platformach i stwórzmy Visual Studio Code. I stworzyli Visual Studio Code, który umożliwia pisanie kodu na różnych platformach, wykorzystuje ten sam silnik co Atom, czyli Electron, i wykorzystuje pod spodem OmniSharpa. OmniSharp daje nam command line, podpowiedzi w edytorze i tym podobne. Dzięki temu Microsoft zaistniał jako edytor tekstu, który tam ma jedyną fajną opcją, naprawdę super jest debugowanie wizualne w Node, czyli zostawiamy sobie tego breakpointy, można to edytować. Tego żaden z tych darmowych edytorów chyba do tej pory nie miał. Więc na to warto zwrócić uwagę. Jest mały, lekki i naprawdę do ASP.NET 5 wystarczający. Nie potrzeba Visual Studio, nie potrzebujecie kobyły do tego, żeby pisać web application. Żeby jednak ten command line z tymi edytorami pogodzić, to trzeba było mieć jakiś templating engine. I ten templating engine to jest właśnie Yeoman, który umożliwia nam to samo, co mamy w Visual Studio, tylko że on nam daje automatyzację pod względem tworzenia projektów i plików, czyli kiedy piszemy yo ASP.NET i tworzymy sobie empty application, console application. Jak to działa? Weźmy jakoś tak szybko. Co ja jestem? Kutek. Dobra. Jak napiszę sobie yo ASP.NET. Okej. Tylko że ja teraz jestem na Gitbashu i Gitbash mi przechwytuje niestety. Nie przechwycił, dobra. Ja mogę sobie wybrać po prostu typ projektu, który ja chcę. Jeżeli kliknę Enter, to mi się mnie spyta o nazwę i mi stworzy po prostu katalog z odpowiednimi plikami. Czyli tak jakbym Visual Studio otworzył New Project, on mi to stworzy. Mogę zrobić z tego przykład, weźmy, dodajmy zakładkę po prostu jakąkolwiek. Dobra, jesteśmy. Yo, ASP.NET. Tam nie chciałem, bo tam to będę wykorzystywał zaraz. Okej, weźmy, nie wiem, chcecie web application? Web application, nazwijmy to Expert Summit. Bum. I nas mamy powiedziane, wejdź do katalogu Expert Summit, napisz dnu restore, napisz dnu build, i DN, to jest optional, i DNX web. Koniec. I mamy gotową aplikację. Co to jest? Jeżeli mamy jakiś, pracujemy w firmie, która ma jakieś konkretne szablony projektowe, to Yeoman umożliwia nam najszybszą opcję generowania szablonów pod określony projekt. Czyli możemy mieć zunifikowane szablony pod wszystkie projekty w firmie. Do tej pory to nie było takie łatwe. Ten cały proces Visual Studio do tworzenia tych projektów, szablonów nie był łatwy, a do tego nie będę mówił. Ja się z tym męczę do tej pory. Mamy takie kilka projektów. Za dużo jest roboty. Tutaj jest naprawdę bardzo szybko, bardzo sprawnie. Jest to zrozumiały język. Jest if name, then create folder by the name. Koniec. Bardzo fajne. Polecam się zapoznać. Okej. No dobra, ale to co to nam daje? Bo tak cały czas gadamy o tej optymalizacji i tak dalej. Więc możemy sobie polać trochę whiskacza i teraz odwiedzimy koniec internetu. Mianowicie, nie wiem, czy ktoś z was słyszał o continuous development. Takim stwierdzeniu. Okay. Continuous development polega na tym, że jako deweloperzy nie zastanawiamy się nad niczym innym, tylko nad tworzeniem kodu. Do tej pory, jak otwarzaliśmy Visual Studio, to zastanawialiśmy się tak, dobra, muszę zbuildować aplikację, muszę kliknąć F5, muszę odświeżyć stronę internetową, zapomniałem dodać pliku javascriptowego do bundla, zastopować, dodać plik, odświeżyć, no nie, zapomniałem roota ustawić, dobra, ustawiam. Cały czas musimy o czymś myśleć. Tak naprawdę to nasze myślenie na temat logiki biznesowej, to tam było jakieś, ale całe to nasze w kółko myślenie zabierało nam czas i nasze koncentracje nad kodem. Zupełnie byliśmy w czymś, okej, teraz mam to, muszę przetestować, aby na pewno dodanie elementu działa, o kurczę, zapomniałem JavaScriptu. I jesteśmy out, w ogóle jesteśmy, cały nasz model, który zbudowaliśmy, zniknął. Więc continuous development polega na tym, że my się tylko i wyłącznie koncentrujemy na tworzeniu kodu i nad niczym innym. Raz odpalamy jakąś komendę, która będzie nam działała, a następnie nie musimy odświeżać przeglądarki, nie musimy się zastanawiać, czy musimy zbudować kod, to po prostu wszystko działa. I Microsoft wraz z ASP.NET 5 niechcący nam to udostępnił, albo chcący. Więc teraz przejdziemy do najważniejszego dema. Żeby to zrobić, to ja już muszę zduplikować ekran. Sobie nie poradzę. Dobra. Tu. Dobra. Jesteśmy w jakimś katalogu, to się nazywa Continuous Dev. Jeżeli ja teraz odpalę tą aplikację Denix Web, to zobaczycie, że to nie jest nic specjalnego. Jest to zwykła aplikacja webowa hostowana na porcie 500. Już jest. Tak, jest jakaś strona, która ma tam jakiś hello from JavaScript, czyli jest to pewnie coś ustawione z JavaScriptu i tak nawet nic więcej nie ma. Ma hello Lublin, button yes i przycisk home. Nic takiego trudnego. Jeżeli ja teraz bym wziął i otworzył sobie Visual Studio Code, żeby to zademonstrować w kodzie i na przykład zmienił tutaj na no i przeszedł tu, to się nic mi nie dzieje, tak? To nie zostało zoptymalizowane, zaktualizowane, ten przycisk. On ustawia przycisk tego batona. Jeżeli bym tutaj zaś zmienił w JS-ie hello JS i odpalił, to też tutaj jest dalej hello from JS, tak? To nie ulega zmianie. Czyli mamy standardową pracę z Visual Studio, takie mamy. Musimy to zbuildować i odpalić na nowo. OK. To teraz zmieńmy trochę nasz tryb pracy. Ja mam, Microsoft wypuścił taką komendę DNX Watch. DNX Watch jest to komenda, która zapuszcza watchera na wszystkich plikach w danym katalogu. Jeżeli ulegnie zmianie plik server side, czyli jakiś view lub CS, to on ubija proces DNX-a i startuje go na nowo. Czyli tak naprawdę mamy cały czas odświeżane środowisko, tak? Jeżeli teraz bym to wziął DNX Web, DNX Watch. Okej. Nie, dobra, tutaj mam. To jest to samo. Tylko, że w galpie. Ach, i to zadziała. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Jest. Tak. DNX Watch. I on tam działa. Jeżeli teraz mamy ten projekt, tutaj button jest, to jeżeli zmienimy, zmienię ten server side code na znów yes, hello i zapiszę, to tutaj widzicie, że coś się stało, że file change, tak, home controller i jeżeli teraz odświeżę tą stronę, to button mi się zmienił, tak? Czyli już mam tylko i wyłącznie F5, czyli mam interdeva, F5. Okej, ale to by nie było nic fajnego, gdyby nie to, że ja w tym momencie mogę odpalić swój task dodatkowy w drugim oknie, bo te dwa procesy na siebie nachodzą, galpowy, który tak naprawdę śledzi mi wszystkie pliki javascriptowe, wszystkie pliki lesowe, wszystkie pliki CSS-owe i wykonuje odpowiednie akcje. Ten jest devowy task. Devowy polega na tym, że jeżeli się zmienia javascriptowy plik, to robi tylko i wyłącznie linta i go kopiuje. Gdyby miał distribution, to by mi go jeszcze minifikował i kopiował, tak? To są dwie różne rzeczy. Więc teraz, żeby to w ogóle pokazać, jakoś... Okej. Okay. No to teraz sprawdźmy jeszcze raz ten javascriptowy pliczek. Jest hello.js, tak? Hello from JS. Zaktualizowało się. Ja nic nie zrobiłem, tylko zrobiłem save'a. Wpiszę tu no. A button mi się zaktualizował. Ja nie muszę w ogóle otwierać niczego. Ja mam continuous development. Jeżeli teraz chcę zmienić view i na przykład napisać hello expert summit, ja mogę zapisać i automatycznie mi się otwiera, tak? Czyli już moja praca nie polega na myśleniu, co ja muszę zrobić z tą przeglądarką, ja mogę pisać i od razu sprawdzać, weryfikować. Dodatkowym plusem, jeżeli korzystacie z Chroma, jest jeszcze tak zwany mapping workspace'owy. Nie wiem, czy o tym żeście słyszeli. Ktoś słyszał o workspace'ie? Okej. Pokazać workspace'a? Dobra. Kalb, ty jesteś odpowiedzialny. Nie, Microsoft, w ogóle to jest już proces kontrolowany w pełni przez nas. Microsoft, co udostępnia, to DNX Watch, reszta to jest Galp. Czyli my decydujemy, które pliki, jak, w jaki sposób. No to mamy, ogólnie to polega na tym, że my mapujemy zasoby webowe na nasze lokalne, czyli jeżeli ja w tym momencie otworzę plik app.js, jest tam hello from JS, ja go zmodyfikuję i zapiszę, to mi się strona odświeży i odświeży mi się ten plik hello.js, tak? I jeżeli wezmę, otworzę edytor tekstu i przejdę, to tak samo mi się zmienił plik lokalnie tutaj. Czyli już w tym momencie jestem w stanie nawet naprawiać bugi w przeglądarce, zapisywać, mam wszystko odświeżone. Po prostu nie muszę myśleć, tak? Gdziekolwiek nie zedytuję, mam płynny development z kodem. Nie jest to fajne? Okej. Okay. No i teraz wchodzą takie różne inne programy, które można sobie tam powrzucać, tak? Skrypty, bla, bla, bla. Oczywiście. Druga sprawa, kto tworzy formatki 50 polami? No właśnie. Tak. Wszystkie. Tak, tak, ale to jest pierwszy krok, tak? To jest pierwszy krok. Meteor na przykład z JavaScriptu, on zapisuje stany w formularzy już. Czyli jeżeli mamy Meteora i odpalimy aplikację, które mamy, załóżmy, mamy jakiś wizard pięciostepowy, to on jest nam w stanie powtórzyć wszystkie kroki do tego piątego stepu, tak? Na to trzeba poczekać. Jest na razie pierwszy release, zobaczymy, co będzie dalej, ale już samo to, że można to robić, jest niesamowite. No przecież Visual Studio 2012-13 to było niemożliwe. Teraz w końcu jest. Zawsze, trawa jest zawsze zielona u sąsiada, tak? Tak. No, czy to, okej, okay, CS, no to pokazuję, bo jest pytanie, jak jest z czasem, ile to czasu trwa, tak? Ja teraz edytuję kontroler. To jest ten przycisk. Ja tutaj wpiszę hello. Teraz jest znów. To nie jest takie, on tylko określony plik, tak? To jest szybko, to jest, masz tą samą kompilację i to samo wszystko, tak? Możesz mieć to opóźnienie odświeżania, bo to on ci dalej kompiluje. On ci dalej musi skompilować tą aplikację, tak? Więc masz ten, mniej więcej ten sam czas, tylko że jeżeli ty wciskasz save w tym momencie, to ty już nie musisz tego wykonać ruchu buildowania i nie musisz wykonać ruchu przechodzenia na stronę i odświeżania, tak? Czyli ten cały czas, który tracisz na to, tutaj ci zdążę to odświeżyć. Tu nie jest, tutaj nie jestem, jestem pewny, jak działa kompilator, ale to jest Roslyn i on może kompilować tylko właśnie te pliki, które uległy zmianie. Nie wiem, jak działa Roslyn. Nie jestem specjalistą od Roslina. Tego pewnie nie przeskoczymy. Oczywiście, no znów, słuchajcie, to nie jest tak. Trawa zawsze jest gdzie indziej zielona i ja mówię, że Node jest zajebisty, mówię, że Python jest ekstra, mówię, że Ruby jest super, ale tutaj mamy w końcu jakąś możliwość inną w tym Visual Studio, czy w tym ASP.NET, że nie potrzebujemy już tej całej kobyły i siedzenia tylko i wyłącznie tak zwanym Enterprise Mode, tak? Możemy w końcu być bardziej cool kids. Tak. Tutaj masz, od razu. Z miejsca, tak? Jest informacja, że jest źle. Widzisz to? Tutaj masz automatycznie informacje. A async, nie async. Tutaj masz, o sorry, w tym miejscu. Tak, klikasz i ci od razu przechodzi. W HTML ci będzie ciężko edytować. ze względu na to, że HTML to już jest wypluta kompilacja tego CS HTML-a, więc na razie nie ma. Gdybyś stworzył plik mapy, to byś miał możliwość, ale musiałbyś to zmapować, to znaczy ten, stworzyć to samo, co jak jest przy minifikacji JavaScriptu i CSS-a, tak? To powinno dać możliwość. Pewnie tak, ale z drugiej strony w tym momencie masz kłopot, jeżeli czyścisz zasoby, bo musisz robić te ify a i tak dalej. No to też jest tak, no. To każdy ma różne podejścia, tak, do pracy. Ja osobiście wolę ten osobny folder. Sorry, że tak, ale po prostu daję po oczach troszkę. Ale czy WebAssembly to nie jest tak... A, okej, okay, to jest tak zwany browser link. Mi wiesza Visual Studio. Jest taka możliwość, że edytujesz tak jakby to i on tobie to linkuje do tego. Ale to nie jest... To nie jest HTML, ty edytujesz to, co jest wyświetlone, czyli ty edytujesz tekst wyświetlony, a nie HTML-owy, tak? Czyli nie zmienisz H1 chyba na H2, tylko zmienisz tekst H1 i tyle. A ja tylko wiem tyle, że za każdym razem, kiedy browser link mi skakuje w przeglądarce, to koniec dla mnie jest. Visual Studio powie mi nie i zabija mi Visual Studio, niezależnie na jakim komputerze, ale to jest u mnie, więc ja nigdy z tego nie mogłem w pełni skorzystać. Okej, okay. To przejdźmy dalej. To już jest... To ja tutaj chciałem się tak pocieszyć, ale tutaj trochę mnie na ziemię sprowadziliście. Nieprawda. Ja dalej uważam, że to jest ekstra, że można takie rzeczy robić w ASP.NET. Brakowało tego. Jesteśmy do tyłu. Jesteśmy. Ale pójdziemy naprzód. Moim zdaniem Microsoft to jest dopiero pierwsza iteracja i to się zmieni. Znaczy tutaj jeszcze community skoczyło bardzo. Gdyby nie OmniSharp, to można byłoby zapomnieć. A OmniSharp jest to community. Czyli skoro już mamy community tutaj, community już tworzy taski galpowe pod DNX-a. To znaczy, że już my nie będziemy musieli się zastanawiać, jak to można wywołać, tylko ściągniemy sobie task galpowy i będziemy mieli na przykład watch i tyle. I będziemy przyswiali sobie po prostu, wykorzystali gotowy komponent do pracy. I w tym momencie może tak samo przyjść to, co co wspominałeś, zapamiętywanie elementów formatek, tak? To może przyjść, to może być jakkolwiek dodatkowe rozszerzenie do przeglądarki czy tam tego całego naszego ekosystemu. Tak czy siak, to, co się działo od 2001 roku do 2014 roku, to była miazga z postaci Microsoftu. Było ciężko, nie było fajnie, było tak sobie. Nagle Microsoft wrócił do 99 roku, cofając się przy okazji kilka lat wstecz, jeżeli chodzi o inne narzędzia i udostępnia nam w końcu continuous development, który jest możliwy i możemy z tego skorzystać. Szkoda, że tak późno, fajnie, że już jest. Jak będzie dalej, zobaczymy. W zeszłym roku miałem sesję na GetNecie w Gdańsku i mówiłem o programowaniu poza Visual Studio. Każdy wtedy się śmiał, haha, jak to możliwe. A teraz no, otworzyłem wam Visual Studio Code, tak? Microsoft sam stworzył narzędzie, które już jest poza Visual Studio. To jest tylko rok. Co będzie za rok? Zobaczymy. Jakieś pytania? Jak dojrzałość ASP.NET, jest coraz lepiej. Te 3 miesiące temu to była tragedia, w ogóle nic nie było, teraz już jest, wiki jest dużo bardziej rozbudowane, community znów weszło i zaczęło pisać. Oprócz tego Microsoft zapowiedział release kandydata na november, czyli na teraz. Można już poczekać na RC1, poczekać, bo tam będą breaking changes, już na przykład WebRoot będzie gdzie indziej definiowany i to już nie jest DNX, tylko to się będzie nazywało chyba ASP.NET, czy jakokolwiek, nie pamiętam. Jakoś to zmienili, to kilka dni temu zmienili. RC1 będzie, podobno ma być już zamknięte, jeżeli chodzi o zmiany. Dopiero pewnie RC2, czy tam marzec, luty przyszłego roku będzie coś takiego, co już będzie gotowe produkcyjnie. Jeszcze jakieś pytania? Znaczy, nie rozumiem pytania, na czym polegają inne zmiany. W sensie... Tak. Ale to autoryzacja to są standardy, tak? To znaczy, jak się logujesz, to dalej masz WebForms, to masz WebForms. To znaczy nie, może nie rozumiem pytania, dlatego próbuję. Tak. No, Microsoft pozmieniał wszystkie to, żeby były przenaszalne, tak? Czyli już pewnie nie będziesz mieć jednej wielkiej identity model, tak zwany, jak teraz był, tylko będziesz mieć kilka pomniejszych bibliotek, w zależności od tego, co będziesz potrzebował. Będziesz potrzebował Forms Authentication, to pewnie jest osobna biblioteka do Forms Authentication, tak? To już nie jest monolit, tylko mała paczka, która ci udostępnia po prostu określoną funkcjonalność. Jeżeli chodzi za to ci o third party, no to się tworzy, tak? Bardzo fajnym projektem, który dalej jest rozwijany i który chyba kompiluje się już pod ASP.NET 5, jest ThinkTecture Identity Server i Identity... Dobra, to mi wyleciało. Jest taki gościu, który po prostu tworzy i wykorzystuje najlepsze praktyki, jeżeli chodzi o claims, OAuth 2 i inne sposoby. Teraz użyję słowa, które pewnie jest złe. Autentykacji, tak? Tak, autentykacji, dziękuję. Autentykacji z innymi usługami. Znaczy, może się podpiąć, on ci mówi, podpinasz się pod Google, podpinasz się pod Azure ID, podpinasz się pod AD, tak? I masz to wszystko w jednym miejscu. Jeżeli nie masz dostępu, to ci wyskakuje informacja, poproś o uprawnienia do tego. Czyli, słucham? No to jest tam ThinkTecture, tak? No to jest, i to jest pod ASP 5, to się już builduje, z tego co wiem. Dominik przynajmniej nad tym pracuje i cały czas się chwali i on tworzy tak samo szablony dla ASP-a nowego, które uwzględniają ten jego model, tak? Jego aplikację. Znaczy, nie wiem, o co ci teraz dokładnie chodzi, czy o implementację tego, jak to powinno się wyrzucić. Nie wiem, jak to jest zaimplementowane, więc nie wiem, czy teraz ci wyrzuci odpowiedni status code, tak? Bo to wszystko się odbija od status code. I tak naprawdę blokada nie powinna być w twojej aplikacji, tylko blokada powinna być już na poziomie aplikacji zarządzającej dostępami, czyli twoim loginem, ta, która ci mówi, czy jesteś zautentykowany, żeby skorzystać z tej aplikacji. To nie ty decydujesz w aplikacji, czy to się ma dostęp, tylko inna usługa. To jest moje podejście do tego. W ogóle nie pisać i nie powtarzać i nie kopiować zarządzania użytkownikami swojej aplikacji, zawsze to gdzieś wyrzucić obok. Nie wszyscy, okej. Autoryzacją, czyli było pytanie, jak tutaj zarządzać autoryzacją w aplikacjach. Jeżeli korzystamy z claimsów, to jest prosto. Dodajemy odpowiedni claim dla odpowiedniego użytkownika, czy ma dostęp, czy nie ma dostępu i mamy atrybut na akcji. Tak. No ale to jest mniej więcej na tym samym polega, tak? Jest, że jakieś uprawnienie użytkownik ma i teraz jest sprawdzone, czy użytkownik ma to uprawnienie i w tym momencie, jak jest zwracany ta strona, to albo ten przycisk istnieje, albo ten przycisk nie istnieje. Jeżeli nie istnieje, to nie możesz tego wykonać. No ale to już jak ty to będziesz robił handle tego, to już zależy od ciebie. Bo ty możesz zrobić handle tak, że nie ma czegoś takiego, że nie dostajesz access denied i to jest poprawne. Poprawne zachowanie jakiejkolwiek aplikacji jest tak, nie ma czegoś takiego jak access denied. Bo jeżeli jest access denied, to znaczy, że czegoś ci brakuje i możesz to skakować. A kiedy jest zaloguj się, to jest zupełnie inny aspekt, tak? To jest po prostu mówienie, słuchaj, czegoś jednak, może to jesteś, nie jesteś ty i tak dalej. Czyli jest to dużo poprawniejsze zachowanie niż mówienie, słuchaj, 404, tak? Nie, 404 is not found. Ale jest to dużo lepsze niż mówienie access denied, tak samo. to jest pod względem security. Po prostu nie mówisz, na co nie masz dostępu, bo jeżeli powiesz, to znaczy, że wiesz, że takie coś istnieje, tylko teraz musisz, potrzebujesz tylko te rajty, tak? I to jest, jeżeli masz atak jakikolwiek, no to będzie to łatwo, można przeczytać sobie i wtedy będziesz wiedział, w co masz uderzać, no. Tak, jasne? I wiesz, to zawsze możemy kontynuować później, bo chyba te ludzie już wychodzą. To ja dziękuję. Znaczy serio, jeżeli chcesz kontynuować, to zapraszam, tak? To ja dziękuję i kontakt do mnie, jeżeli byście chcieli.